Drodzy moi bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, dziekanem, księdzem proboszczem, gośćmi, którzy przyjechali na tę bardzo przecież wyjątkową uroczystość, bo jubileusz stulecia wszędzie się obchodzi. Wszędzie. To już jest naprawdę piękny szmat czasu, kiedy człowiek może przyjrzeć się wszystkim powodom, dla których należy świętować. I dzisiaj my z całą serdecznością, z ogromną wdzięcznością w sercu i z najlepszymi życzeniami spieszymy do druhów strażaków wszystkich szczebli, żeby im powiedzieć, że ich pracę cenimy, że są bardzo potrzebni i żeby ich zapewnić, że upraszamy dla nich błogosławieństwo Pana. Bo bez tego błogosławieństwa żadna nasza praca nie przyniesie wielkich owoców. Przypomnijmy sobie najpierw, że to święty Florian gromadzi nas dzisiaj tak bardzo uroczyście w Rochowskiej świątyni. Wiemy o nim stosunkowo niewiele, bo przecież czas, odległość od jego życia jest dość duża. Żył na przełomie III, IV wieku. Wiemy, że urodził się na terenie dzisiejszej Austrii, że wstąpił do wojska, powiedzmy, rzymskiego, do armii rzymskiej za czasów Cezara Dioklecjana. To był ostatni cesarz, który formalnie, oficjalnie wypowiedział wojnę chrześcijaństwu. Bardzo wiele wtedy chrześcijan straciło życie. No i wiemy też, że zginął święty Florian, stąd kolor szat dzisiejszej liturgii, czerwony, kolor krwi, że zginął za to, co jest losem wielu chrześcijan. Wtedy i dzisiaj, bo się nic nie zmieniło, czyli za wierność Chrystusowi. Mógł ocalić swoje życie. O tym rozmaite przekazy mówią. Mógł awansować, mógł, że tak powiem, żyć wygodnie. Wystarczyłoby tylko zaprzeć się Chrystusa. Powiedzieć, że nie ma się z Nim nic wspólnego, że się w Niego nie wierzy. Dzisiaj nam czasem podpowiadają, że trzeba być człowiekiem roztropnym, ostrożnym, że trzeba wyważać zdanie, że trzeba być zdolnym do osiągania kompromisów. Święty Florian taki nie był. On się raczej trzymał zasady Ewangelii, w której Chrystus mówi: mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego jest. To jest trudna postawa. Trudna. Ona i dzisiaj, jak wspomniałem, od wielu ludzi wymaga najwyższej ofiary. Ale gdyby Święty Florian był taki kompromisowy właśnie. Gdyby umiał roztropnie, w cudzysłowie, wyrzekać się Chrystusa, no to kto wie, czy w XXI wieku ktoś by jeszcze go pamiętał. W Austrii, w Bawarii, w Czechach, w Polsce, wszędzie tam cieszy się ogromnym kultem, szacunkiem. Kiedy dokonywał swoich wyborów, szedł bardzo konsekwentnie. Chociaż tych rozmaitych mądrali, którzy doradzali mu kompromisy, wcale nie brakowało wokół niego. To tyle przypomnienia tej niezwykłej sylwetki i powodu, dla którego jest nam tak bliski. Bo nawet jeżeli czasem ulegamy takim czy innym podpowiedziom i propozycjom, czujemy przecież, co powinniśmy robić. Jaka postawa powinna nas charakteryzować? Jak to jest bardzo ważne? Umieć jasno, spokojnie, nie raniąc innych, swoje zdanie. Wydaje mi się, że także w naszym życiu społecznym to jest coś szalenie potrzebnego. Nie raniąc innych. Bo ludzie mają prawo w kwestiach doczesnych, ziemskich, wyznawać rozmaite poglądy. Ale nigdy nie zgodzę się z tym, że mają prawo sobą pogardzać, że mają prawo wzajemnie siebie poniżać, że mogą jeden drugiego wyzywać. Takiej postawy nie da się pogodzić z wiarą w Jezusa Chrystusa. Święty Florian jest między innymi, a może przede wszystkim, patronem strażaków. Mówimy, że broni nas od ognia, od pożarów, także od powodzi. Zwróćmy uwagę, ogień i woda to są głęboko biblijne symbole. Ogień i woda są bardzo cenione w liturgii. Nie byłoby zapalonych świec, zapalonego paschału bez ognia. Nie byłoby tych dzieci, które jakby przedłużają sobie uroczystość pierwszej komunii świętej, gdyby nie woda chrztu świętego. Bo to właśnie chrzest dokonywany przy pomocy wody otwiera nas na Bożą przestrzeń, na Boże sakramenty. Wielką Sobotę, ona tak stosunkowo niedawno przecież była, przypominamy sobie tę niezwykłą moc symbolu ognia, rozpalając ognisko przed świątynią, a potem wody przy odnowieniu przyrzeczeń chrztu świętego. Ogień od początku towarzyszy wydarzeniom biblijnym. Przypomnijmy sobie Mojżesza, który przecież zobaczył krzew płonący. O dziwo, można go obejrzeć także i dzisiaj w klasztorze świętej Katarzyny, w najstarszym klasztorze chrześcijańskim świata na Półwyspie Synajskim, niedaleko góry, którą wskazuje się jako górę Synaj, tam, gdzie Mojżesz rozmawiał z Bogiem. A ten krzew rośnie na dziedzińcu starego klasztoru i byłem tam wprawdzie tylko jeden raz, ale widziałem ludzi wszystkich języków i kolorów skóry, którzy przychodzili, żeby zrobić sobie przy tym właśnie krzewie Mojżesza pamiątkowe zdjęcie. Ogień to jest też znak mocy Ducha Świętego. Języki ognia, które zostały umieszczone przez Jezusa Chrystusa, kiedy zesłał Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych we wieczerniku. Ale ogień to też jest znak kary Bożej. Kiedy czytamy wielkich mistyków, choćby naszą siostrę Faustynę, choćby wspomnienia dzieci fatimskich. W ubiegłym roku mieliśmy 100 lat, też 100 lat od tamtych wydarzeń w Fatimie. To właśnie musi zwrócić naszą uwagę, że kara odrzucenia, odejścia na wieki człowieka od Boga zostaje zawsze wyrażana przez symbol ognia. Piekło to jest morze ognia. O tym mówi Apokalipsa, fragment Księgi Apokalipsy. Nieraz słyszymy w naszych świątyniach. O tym mówią święci, wielcy mistycy. Święty Florian chroni nas przed tak rozumianym ogniem. Ogniem, który jest rodzajem kary dla człowieka za jego zaniedbanie spraw Bożych. Dlatego ludzie wybierający go sobie na patrona, dlatego ci ludzie, dlatego strażacy właśnie są tymi, którzy ratują człowieka przed nieszczęściem ognia. Pewnie ratują w wymiarze takim doczesnym, ale w człowieku te dwa porządki, doczesny i wieczny, przecież bez przerwy są ze sobą w łączności. Wreszcie powiedzmy sobie o jeszcze jednej sprawie. Kiedy przypominamy sobie obrazy z 11 września 2001 roku. Ten nieszczęsny dzień, w którym XXI wiek pokazał całą grozę nienawiści. To przecież właśnie ludzie w waszych mundurach, to właśnie strażacy, byli pierwszymi, którzy pospieszyli tym zaatakowanym w Nowym Jorku przez samoloty z pomocą, i to oni ponieśli największą ofiarę. Najwięcej z nich zginęło. W niesieniu pomocy odgrywali czołową rolę. Strażacy z Kościołem złączeni są zawsze. Lubię to podkreślać i przypominać. Byłem w ich wieku, kiedy patrzyłem na straż pełnioną przy grobie Chrystusa, właśnie przez ludzi w waszych mundurach. I my patrzyliśmy na to jako chłopcy, ciesząc się, że te mundury są. To były lata 50. Bardzo trudne w historii naszej ojczyzny. I jedyna służba mundurowa, która nigdy się nie bała więzi z Kościołem i zatrzymania przy grobie, symbolicznym grobie Chrystusa w naszych świątyniach, to byli właśnie strażacy. Za to też chciałbym wam dzisiaj, drodzy druhowie, bardzo serdecznie podziękować. Wtedy to na pewno nie było roztropne. Po ludzku mądre.
Ale jakież to było bohaterskie, jakie to było w duchu świętego Floriana, waszego patrona. Dzisiaj strażacy troszczą się o swoją małą ojczyznę, tą, w której żyją, w której pracują, w której istnieją i działają ich poszczególne jednostki, brygady, ale troszczą się także o wielką ojczyznę. Stąd to przypominanie stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. I tu chciałbym nawiązać, jest z nami ksiądz redaktor, czy już poszedł? Jest. Nie ma już księdza redaktora.
Jest autorka.
Ale jest autorka tego tekstu. Ja muszę koniecznie o tym powiedzieć. Tak, tam jest ksiądz redaktor. Idziemy, który opublikował przecież przepiękny tekst wspaniałego autorstwa pani Jadwigi Cholewickiej. Ja rzadko w moich homiliach wymieniam nazwiska, ale muszę powiedzieć, że byłem poruszony pięknem tego tekstu i miłością do małej ojczyzny, która z niego przebija. Dlatego to robię dzisiaj, będąc tutaj. Bo ten tekst dowodzi prawdziwej miłości, prawdziwej dumy z małej ojczyzny, z jej historii, z jej kultury, z jej tradycji. Tak jak strażacy służą tej małej ojczyźnie, tak inni o historii, tradycji, kulturze małej ojczyzny potrafią pięknie napisać. Potrafią napisać o ludziach, którzy te historie, te tradycje i tę kulturę tworzą. Ja muszę powiedzieć, że sam bardzo wiele nauczyłem się z tego tekstu, który został w tygodniku Idziemy opublikowany. Zwłaszcza uderzyły mnie te więzi z Zofią Kossak, wspomnienie Siąszyc w dziedzictwie Zofii Kossak. Czytałem tę książkę, ale oczywiście przed laty i wtedy moja uwaga nie zatrzymała się na tych pięknych zdaniach poświęconych przecież części parafii Grochowa. Przechodziłem nieraz tutaj, idąc do świątyni, ale nigdy jakoś nie zwróciły mojej uwagi te płyty nagrobne. Cieszę się, że pielęgnujecie pamięć właśnie o swojej tradycji, o swojej kulturze, o swoim dziedzictwie. Kiedyś miałem radość gościć w domu biskupim we Włocławku księdza kardynała Mieczysława Jaworskiego, ówczesnego biskupa we Lwowie. Akurat to było na początku mojego pobytu we Włocławku i pewnie niektórzy przynajmniej wiedzą, bo już tam u mnie byli. Przeprowadzałem remont długi, bo on trwał 7 lat, domu biskupiego. I akurat przyjechał kardynał, kiedy to wszystko było no tak, jak jest w remontowanym domu. Pełne wapna, kurzu, brudu. I tak go prowadziłem przez dom i mówię, niech mi ksiądz kardynał wybaczy, że w takich warunkach go przyjmuję. A on mi odpowiedział: Ty mi nie mów, żebym ci wybaczył. Ja jestem pełen uznania i wdzięczności, bo ty ratujesz nasze dziedzictwo. To jest właśnie sens tego typu prac, czy tych pisanych, czy tych dokonywanych w sensie materialnym, także tych prac, które dokonują się tutaj w parafii. To jest ratowanie dziedzictwa, ratowanie pomników kultury, przypominanie o niej, uczenie tych najmłodszych, że mają powody, żeby być dumni ze stulecia, które dzisiaj świętujemy. Stąd to właśnie moje głębokie uznanie, jakie kieruję pod adresem miłośników historii. Owoce, które przynosi tego typu praca, są wspaniałe. Są niezwykle nam potrzebne w dobie, kiedy usiłuje się w nas budzić kompleksy na tle naszej polskości. My musimy być z naszej ojczyzny dumni. Jak mamy być dumni z wielkiej ojczyzny, jeżeli nie umielibyśmy być dumni z tych małych ojczyzn, w których mija nasze życie? Tak pomyślałem sobie jeszcze, już na tym ten wątek kończę, ale tak pomyślałem sobie, że nie powinno być mieszkańca parafii Grochowy, który nie sięgnąłby do książki Zofii Kossak pod tytułem Dziedzictwo, który nie przeczytałby tego numeru Idziemy, w którym wielka historia przedstawiona jest trafnie z pasją. Zofia Kossak to pewnie największa z tych polskich wielkich pisarzy, z tych wielkich Polaków ostatniej doby, która nigdy nie wstydziła się swojej polskości, swojego chrześcijaństwa, swojego przywiązania do ojczyzny. Kiedy w latach 60. chciano ją odznaczyć państwowym medalem, powiedziała: nie mogę przyjąć medalu od tych, którzy nie szanują tego, co dla mnie jest najbardziej święte. A to był czas, kiedy zaaresztowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej krążącej po naszej ojczyźnie. To tak nam się wszystko łączy pięknie dzisiaj, tu, w tej świątyni, z okazji tych uroczystości, które obchodzimy. Powiecie mi, co to ma wspólnego ze świętym Florianem? Jesteśmy tu, w Grochowa, w tej świątyni, która jest świadkiem historii, która jest świadkiem tradycji i która przecież obejmuje te małe siąszyce, o których być może wielu ludzi nigdy by nie usłyszało, gdyby nie dziedzictwo Zofii Kossak. I jeszcze jeden wniosek. Trudno miłować, trudno umiłować mądrość. Niełatwo tę mądrość zdobyć, ale przy tak niezwykłej historii warto sobie przypominać, co dziedziczymy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, kogo ratujemy w takich czy innych opresjach, że mamy powody do takiej szlachetnej, dobrej dumy. No i tak wchodzimy do Ewangelii świętego Jana. Jeżeli zwróciliśmy uwagę na ten fragment Ewangelii, który nam tu pięknie ksiądz proboszcz zaśpiewał, to pewnie niektórzy sobie skojarzyli, że to jest fragment wypowiedzi Jezusa z ostatniego dnia Jego wolności na ziemi. To jest popołudnie, wieczór Wielkiego Czwartku. Jezus tego samego dnia za kilka godzin został aresztowany. Został skazany już faktycznie na śmierć. Mówi po raz ostatni do apostołów. A kiedy się wie, Chrystus wiedział doskonale, że to było ostatnie spotkanie. Oni pewnie nie wiedzieli, ale On wiedział. To już się mówi tylko o sprawach najbardziej podstawowych. I tam Chrystus formułuje fundament swojej Ewangelii. Moje przykazanie, abyście miłowali. To jest moje przykazanie, abyście wzajemnie się miłowali. Chrystus odchodzi. Zostawia tylko to, co uważa za najistotniejsze. Miłujcie się wzajemnie. Słyszeliśmy 1000 razy to wezwanie. Ktoś mi kiedyś powiedział, zawsze w kółko mówicie o tej miłości na ambona. Czy świat jest troszkę lepszy dzięki temu mówieniu? Nie wiem, nie mnie o tym rozsądzać. Ale myślę, że gdyby nie była głoszona nauka o miłości, świat byłby jeszcze dużo, dużo gorszy. Jeden z teologów napisał takie piękne rozważanie, którego kilka zdań chciałbym przeczytać. Myślący chrześcijanin, jest zaskoczony i wstrząśnięty śmiałością słów Chrystusa opisujących warunki Królestwa, czyli sąd ostateczny, kiedy człowiek, kiedy chrześcijanin ma szansę na wejście do Jego Królestwa. Otóż w żadnym z tych warunków nie jest wymieniony Bóg, tylko wymieniony jest brat, którego się nakarmiło, napoiło, odziało, ratuje się z męki, z choroby, z więzienia. Myślący chrześcijanin jest zaskoczony i wstrząśnięty śmiałością słów Chrystusa. Jakby Chrystus chciał nam powiedzieć, że nawet niekoniecznie musimy umieć kochać Boga, ale na pewno musimy kochać bliźniego. Tu na ziemi, a także w niebie, prawdziwą realizacją miłości do Boga jest miłość skierowana w stronę człowieka. Z całej ludzkiej egzystencji, także chrześcijańskiej, z modlitwy, z sakramentów, z liturgii, z wiary i nadziei, z Kościoła, pozostaje w ostatecznym rozrachunku tylko ona. Tylko tyle dobrego zostanie po nas, ile kochaliśmy na ziemi. Cudowny tekst pokazujący chrześcijaninowi drogę, którą powinien kroczyć drogę, która jednoczy go z Chrystusem. I bywa, że ludzie dotknięci cierpieniem jakby lepiej to rozumieją niż my, którzy czasem tych dotkniętych cierpieniem traktujemy protekcjonalnie. Potrafimy, tak jak to teraz miało miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie tego 2-letniego chłopca nie pozwolono przecież rodzicom leczyć, takiego cynizmu jeszcze chyba w Europie nie było. Sąd uważał, że jest bardziej kompetentny niż rodzice 2-letniego dziecka. Nie znam normalnej matki, która jak lwica nie broniłaby swojego dziecka przed śmiercią. 2-letniego dziecka, które samo jeszcze obronić się nie może. I to wszystko dzieje się na naszych oczach. Dlatego, że dziecko dotknięte jest chorobą. No to nie leczyć, tylko po prostu odłączyć aparaty, a ponieważ to nie pomogło, przestali go karmić. Czegoś takiego świat chyba jeszcze nie doświadczył. Dlatego czasem tak trudno nam jest kochać ludzi. Dlatego tak trudno nam jest uwierzyć w tę miłość, która jest szansą dla nas w oczach Boga. Mały chłopiec umarł mając 5 lat. To jego mama opowiedziała tę historię. Kiedy miał 3 latka, jego nóżki były całkowicie sparaliżowane. Choroba postępowała. Jako 5-letni był całkowicie sparaliżowany i zupełnie niewidomy. Jego matka siedziała przy jego łóżku i po prostu płakała. Można to chyba zrozumieć. I wtedy ten mały chłopiec dał jej lekcję. Niesamowitą lekcję. Nie płacz, mamo. Mam jeszcze serce, żeby kochać moją mamę. Wszystko stracił. Zdrowie, możliwość poruszania, wzrok. Wszystko. Z wyjątkiem serca. Nie płacz, mamo. Mam jeszcze serce, żeby cię kochać. To jest postawa prawdziwej dojrzałości. To było 5-letnie dziecko. Bardziej dojrzałe niż ci, którzy byli obok i których musiał nauczyć. Co to znaczy? Umieć kochać i dziękować Bogu za wszystko, czym jestem, za wszystko, co Jezus mi dał, łącznie z moimi brakami, chorobami, cierpieniami i wadami. Tego uczy nas każdy święty. Tego uczy nas z okazji dzisiejszej pięknej uroczystości święty Florian, patron strażaków. Niech wyprosi druhom strażakom uczestniczącym w tej dziękczynnej liturgii. Niech wyprosi błogosławieństwo Boga. Niech wyprosi im siły i moc, żeby umieli kochać i służyć swojej małej ojczyźnie swojej wielkiej ojczyźnie i każdemu człowiekowi, którego Bóg postawi na ich drodze. Amen.